Jestem.
Kłaniam się panu raz jeszcze. Dzień dobry, mówi Marcin Jędrych. Dziękuję, że znalazł pan chwilę na rozmowę. Jeśli pan pozwoli, to w skrócie powiedziałbym, jaki miałbym pomysł i prośbę zarazem do pana, jeśli chodzi o tę rozmowę. Tak. Ponieważ to będzie rozmowa emitowana w świątecznym programie, mówiąc konkretnie w niedzielę wielkanocną przed południem, to chciałbym po pierwsze tą naszą rozmowę nagrać tak, jakby ona była powiedzmy na żywo, czyli za chwilę ponownie się z panem przywitam i będziemy sobie tam kolejne tematy rozwijać. Myślę, że zrobimy ją w dwóch częściach. W pierwszej części chciałbym z panem porozmawiać na temat pana roli w Znachorze, bo to jest taki wątek, który proponujemy w świąteczny czas, bo to jest jeden z tych filmów, który bardzo często właśnie w okresie wielkanocnym powraca na ekrany przede wszystkim telewizorów, czy też programów telewizyjnych. I o tym trochę, potem o tej nowej ekranizacji Znachora, która ma się pojawić niebawem również produkcji Netflixa. A w drugiej części naszej rozmowy chciałem pana też poprosić o takie, powiedzmy, świąteczne wrażenia i taki, powiedzmy, pana odbiór świąt Wielkiej Nocy jako momentu w roku, który wydaje się jest dość ważny dla każdego. Więc to tak mniej więcej będzie wyglądało. Jeśli panu taka wersja odpowiada, to w takim razie rozumiem, że możemy zaczynać. Ja za chwilkę robię taką 5-sekundową przerwę i zaczynam ponownie rozmowę tak, jakbyśmy się dopiero usłyszeli na antenie po raz pierwszy. Dobrze?
Super, dobrze.
Świetnie, dziękuję. Proszę czekać. Świąteczny czas w Radiu RMF 24. Niedziela wielkanocna i nasze rozmowy. Rozmowy o tym, co czasem pojawia się w naszych umysłach, w naszej wyobraźni, ale czasem także na ekranach telewizorów, bo często w tym okresie wielkanocnym, mówiliśmy także dziś o tym w naszym programie, pojawiają się takie wyjątkowe obrazy, wyjątkowe filmy z naszej historii. Jednym z nich jest film Znachor, o którym dziś także mieliśmy okazję już mówić na naszej antenie, a naszym kolejnym gościem w Radiu RMF 24 jest pan Tomasz Stockinger, jeden z tych aktorów, który miał okazję też brać udział w ekranizacji Jerzego Hoffmana, słynnego filmu i słynnej powieści Znachor. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Witam pana uprzejmie i wszystkich słuchaczy.
Pewnie pan pamięta ten trudny czas, bo to przecież realizacja tego filmu była w ponurych latach 80., właściwie chyba na początku lat 80., że to nie był łatwy moment dla aktorów i chyba dla całej ekipy producenckiej, jeśli chodzi o przygotowanie tego filmu. Ale potem patrząc na to, jakie ten film zebrał recenzje i jaką ma do dzisiaj popularność, to chyba to był warty tego trud.
Trudno mi jest powiedzieć, że nam było jakoś specjalnie ciężko. No tak, to był okres kartkowy, wszystkiego brakowało. To był taki okres, no właśnie te parę miesięcy, ostatnie lato przed stanem wojennym. Kręciliśmy od maja do ostatnie uciekające zdjęcia na początku października, no a potem wiadomo, właściwie parę tygodni i 13 grudnia. Ale wydaje mi się, że kiedy ma się do czynienia z zawodową, świetną pracą i z takim tematem, który zawsze jest aktualny, czyli mówimy o wielkiej miłości przez duże W, to te trudy dnia codziennego produkcji w pracy, one znajdowały się na dalszym planie. I dla mnie to było ogromne wyzwanie, ponieważ no, właściwie dostałem tę rolę trochę tak na zasadzie, nie chcę powiedzieć łapanki, ale no, w każdym razie produkcja gorączkowa już szukała od twórcy tej roli i to była dla mnie i niespodzianka, i zaskoczenie, i tak jak powiedziałem, wyzwanie, ponieważ no, film miał być oparty na trzech wielkich nazwiskach. Taki był, jak się później dowiedziałem, pierwotny projekt. No, był już Bińczycki, była już Dymna, no i ta trzecia osoba. Nie wchodząc w szczegóły tam, bo słyszałem, że komuś tam proponowano, jakimś aktorowi, jednemu, drugiemu, znanemu bardzo. No i okazało się, że i wskutek tam niezgodności terminów, że wybór padł też na mnie w związku z tym, że miałem te terminy wolne i no i pamiętam tylko, że to wielka trema, pierwsze sceny od razu z wysokiego konia, bo to były te sceny bezpośrednio po wręczeniu róż, po tej słynnej scenie Marysi, czyli Ani Dymnej, czyli przeżycia, czułości, no najwyższe emocje. No i trema, która była dodatkowo jeszcze spowodowana przez bardzo takie czujne, krytyczne oko żony Hoffmana, która stała za kamerą. No, niewątpliwie była ona taką szarą eminencją tam w tej produkcji i na pewno Hoffman słuchał jej opinii.
Pani Walentyna, tak? Dobrze pamiętam.
Pani Walentyna, tak, nie zapomnę tych pierwszych scen. Ona stała za kamerą i patrzyła na mnie tak deprymująco.
Surowo.
Surowo, tak, bo jakoś sobie inaczej może wyobrażała jakiegoś innego aktora w tej roli. No, życie pokazało, że pasowałem.
Ale później te emocje, o których pan opowiada, które towarzyszyły panu podczas kręcenia, przeniosły się też nawet na widzów, bo przecież pamiętam taką historię, którą kiedyś pan opowiadał o tym, jak to mierzył się pan z różnego rodzaju czasami pozytywnymi, czasami negatywnymi emocjami związanymi z odbiorem przez ludzi tego filmu, osobami, które wręcz no, chciały w jakiś sposób pana powiedzmy no, zaatakować, czy też wręcz nawet ukarać za pewne czyny, których pan dokonywał w czasie tego filmu. To też chyba pokazuje, że wyrazistość tej roli była tutaj kluczowa do tego, żeby taki właśnie poziom osiągnąć.
Znaczy za czyny, które w filmie popełniłem? Nie, raczej była tam jakaś taki epizod, że miałem jakieś telefony od, no można powiedzieć w języku dzisiejszym, od psychofamki, ale to wszystko było no, na fali olbrzymiej popularności, no wtedy Znakor. Jak tylko pojawił się rok później w kinach, to bił wszelkie rekordy. I ja z takiego no, młodego aktora, jeszcze niezbyt znanego, no, już poczułem takie uderzenie wielkiej popularności, bo trudno mi było przejść niezauważonym ulicą. Ale z drugiej strony było mi bardzo przyjemnie, że koncentrowałem na sobie wzrok pięknych pań, dziewczyn. No, na szczęście sodówka mi nie odbiła. No ale to wszystko zjawiska, które wynikały z tego, że po prostu Hoffman zrobił świetny film, wiedział czego chce. To jest pierwsze primo, jeśli chodzi o reżyserię, żeby reżyser wiedział czego chce i jak to chce.
A jeśli pan popatrzy teraz na rzeczywistość, która jest wokół nas i słyszy, że ma być nowa wersja Znachora z nową obsadą, choć jeden aktor będzie właściwie grał drugi raz w Znachorze, to jest pan Artur Barciś, to jak pan myśli o takim podejściu do znanej historii, do wielkiej powieści i do czegoś, co już ludzie gdzieś mają w głowach i mają pewien obraz Znachora, zarówno jeśli chodzi o aktorów, jak i o cały scenariusz, i nagle pojawia się coś nowego. Jaki tutaj może być odbiór? Jak pan jako widz na przykład by na to patrzył?
No, obejrzałbym to z przyjemnością. Samo porównywanie jest przyjemne. No, coś jest lepsze, coś jest trochę gorsze, coś jest bardziej zaskakujące. Minęło ponad 40 lat. Więc inaczej odczuwamy trochę związki intymne, miłość. Zresztą wersja Hoffmana też jest remake'em, jak wiadomo, w stosunku do przedwojennej wersji. Więc myślę, że każde pokolenie ma prawo do tego, żeby jeszcze raz opowiedzieć tę historię po swojemu.
W Radiu RMF 24 dziś naszym gościem w świątecznym programie jest pan Tomasz Stockinger. Za chwilę ciąg dalszy naszego świątecznego spotkania. Bardzo dziękuję za tę część. To bardzo fajna historia i bardzo ciekawy moment naszej rozmowy. Teraz, tak jak panu wspominałem, w drugiej części chciałbym bardziej skoncentrować, już odejść trochę od Znachora, bardziej podejść do tematu takiego świątecznego, wielkanocnego i tego wszystkiego, co wiąże się z tym czasem w roku, żeby też to pasowało do klimatu tego dnia, w którym będziemy mieli ten program. Dobrze?
Dobrze.
Proszę poczekać, za chwilę druga część. Słuchacie radia RMF24. Świąteczna, wielkanocna niedziela. I nasz czas rozmów dziś w programie. Naszym gościem jest pan Tomasz Stockinger. Rozmawialiśmy o Znachorze, zarówno tym, którym miał pan okazję grać przed ponad 40 laty, jak i tym, który będzie dopiero niebawem na ekranach kina, pewnie przede wszystkim w sieci. To teraz trochę o tym czasie, który teraz przeżywamy, czyli Wielkiej Nocy, bo to jest taki moment, wielu osób to o tym mówi, zresztą nawet dzisiaj nasi goście też o tym na antenie mówili, że to jest taki czas zwolnienia. W tym szybkim życiu, kiedy tyle rzeczy dzieje się naraz, to akurat Wielkanoc pozwala, żeby na chwilę po prostu się zatrzymać. Czy panu też się to udaje, albo czy pan w ogóle potrzebuje takiego zatrzymania w Wielkanoc?
Tak, no pamiętajmy, że sama Wielkanoc to jest właściwie, to są dwa dni świąt, ale są pięknie poprzedzone tym wielkim tygodniem, taką właśnie zadumą nad w obliczu budzącej się przyrody, nad cierpieniem Chrystusa. Kto przeżywa to bardziej wiosennie, ma prawo. Natomiast jeżeli ktoś chce zgłębić głębsze treści i przekaz tego święta, no to ma na to rzeczywiście kilka dni. Zresztą ten 27 w tym roku, jak zwykle 27 jest tym dniem teatru, w tym roku to jest początek Wielkiego Tygodnia, to też dodaje jeszcze szczególnie aktorom i ludziom sztuki takiego jeszcze jednej strony tych świąt. No, mnie Wielkanoc zawsze kojarzyła się z otwarciem na nowy sezon, na przyrodę, na stole szykowanym przez moją mamę zawsze pojawiały się upragnione, wyczekiwane nowaliki. Trzeba sobie oczywiście zdać sprawę, że tu mówimy o czasach, no powiedzmy, latach 60., kiedy rzeczywiście ten świeży ogórek, czy koperek, czy rzodkiewka, one się pojawiały dopiero z nadejściem wiosny, nie to co teraz, że mamy wszystkiego w bród w każdym supermarkecie. Więc to dodatkowo jeszcze uatrakcyjniało to święto. No i oczywiście jajka, które są i pyszne, i bogate, i bardzo symboliczne.
Czy w tym czasie Wielkanocy, o którym pan wspomniał właśnie jako takim czasie zadumy, jest szansa na to, że dla wielu ludzi jest to moment, w którym oni troszkę zrozumieją istotę samej Wielkiej Nocy, tego zmartwychwstania oraz przede wszystkim potrzeby no właśnie bycia chyba lepszym? Czy to jest moment, w którym takie rzeczy mogą się wydarzyć jeszcze w naszych skomplikowanych czasach?
No, jestem przekonany, że tak. Zarówno Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc to są te święta najważniejsze, największe, najbardziej przeżywane, bez względu na to, czy ktoś jest bardziej zaangażowany religijnie, czy mniej. Jest to znakomita okazja do spotkania z rodziną i właśnie w takim symbolicznym przeżywaniu też tych dni. Myślę, że ta Wielkanoc dodatkowo jeszcze jest, że tak powiem, no, przesiąknięta krwią wojenną i to zmartwychwstanie może mieć nie tylko symboliczny, ale bardzo konkretny wymiar na Ukrainie.
Tak, bo to przecież czas, w którym z jednej strony można odpoczywać i cieszyć się obecnością rodziny przy stole, a dla drugich jest to czas poważnych wyzwań, czy też tragedii, które dzieją się każdego dnia. Jeszcze w tym kontekście takie moje pytanie, czy ten czas zadumy, który zazwyczaj towarzyszy nam podczas Wielkiej Nocy, jest szansa, że on przetrwa potem na kolejne miesiące, na kolejne tygodnie nawet może? Czy można w jakiś sposób przenieść ten nastrój, żeby ludzie byli trochę lepsi, nie tylko w Wielkanoc?
No, wierzę, że tak. Na pewno nie wszyscy. Ale nie wymagajmy wszystkiego od wszystkich. I wierzę, że wydarzenia, które nas czekają, jakkolwiek tragiczne, przerażające, że one doprowadzą do słusznych wniosków, jakie są zawsze wyciągane przez ludzi, kiedy dzieją się takie historyczne, dziejowe przełomy, krwawe. Także miejmy nadzieję, że zarówno i te święta Wielkiej Nocy, i ta wiosna, i to lato, i ten rok, że one zgodnie zresztą z przepowiedniami, które lubię sobie czasami poczytać, że to przyniesie odnowę bardzo głęboką na całym świecie.
Bardzo panu dziękuję za tę wielkanocną rozmowę, za ten miły czas spędzony na antenie Radia RMF24. Oczywiście na pana ręce przekazuję najlepsze życzenia zdrowia, spokoju i przede wszystkim samych pięknych, słonecznych dni, żeby panu zawsze było po prostu dobrze i żeby pan czuł się po prostu komfortowo w świecie, w którym przyszło nam wszystkim żyć. I bardzo dziękuję za te słowa.
Będę się starał ze względu na siebie, ale przede wszystkim moje wnuki. Też życzę państwu i słuchaczom udanych świąt i tego czasu, który te święta przyniosą. I może tak, nie chcę jakoś tak patetycznie tego zakończyć, ale nauczmy się cieszyć z tego, co mamy.
Tak, to piękne podsumowanie naszej rozmowy. Naszym gościem dziś w Radiu RMF 24 był pan Tomasz Stockinger. Kłaniam się panu
dziękuję
i do usłyszenia.
Bardzo,
dziękuję.
Miłego dnia, dziękuję.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pięknie
dziękuję
to wyszło.
Bardzo
piękny akcent na koniec, więc miło mi było z panem rozmawiać i pozdrawiam w takim razie.
Mnie również.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.